Drodzy bracia i siostry, chciałbym jeszcze uzupełnić, jeśli chodzi o karę śmierci. Chciałbym uzupełnić, że w pierwszej Mojżeszowej jest pewna też wskazówka, która wydaje się zezwalać na karę śmierci. Dlaczego? W 9 rozdziale jest przymierze Boga z Noem. Jest napisane tak. 9 rozdział, 5 i 6 werset. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Idąc tym torem, pamiętając, że dowodem przymierza noachickiego, które nadal jest w mocy, jest tęcza i że to przymierze jest nadal w mocy, możemy dojść do wniosku, że kara śmierci przez uprawnione do tego jakieś podmioty, jak właśnie rządy i tak dalej, może mieć pewne uzasadnienie. Podobnie jak wspominałem, chciałbym uzupełnić, apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich opisuje, że jeśli by coś uczynił, że zasługiwałby na śmierć, to był gotów umrzeć, także po prostu zgadzał się nawet na coś takiego, uważał, że władze mają ku temu prawo. To są pewne podstawy i tu mam dowód, Dzieje Apostolskie, 25 rozdział, werset 11. Apostoł mówi tak. Jeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie wydać im na łaskę i niełaskę. Odwołuje się do cesarza. Czyli apostoł Paweł uważał, że jest uprawniona kara śmierci. Tu mamy wyraźną ku temu podstawę. I uważał, że jeśli by naprawdę naruszył prawo w ten sposób, że zasługiwałby na śmierć, słusznie musiałby umrzeć. A więc jest pewna podstawa w Biblii do kary śmierci. Inna rzecz, nasz osobisty stosunek do tego. Chciałbym tu jeszcze uzupełnić, że obecnie są tak krzywdzące niektóre przepisy czy procedury, że ofiara ma mniej praw niż przestępca. Także gdzieś to wszystko jest odwrócone. Chciałbym też was przeprosić za taką jakąś niedoskonałość, niepełność tych moich wykładów, ale po prostu jak każdy człowiek mam pewne ograniczone doświadczenie i poznanie i dzielę się po prostu tym co wiem ze Słowa Bożego, z jakiejś lektury i chciałbym tu powiedzieć, że jestem bardziej takim człowiekiem, który dostał kwiaty z różnych ogrodów i tylko dał sznurek. Ja dałem tylko sznurek. Ja kwiaty zebrałem z różnych ogrodów, ja tu korzystałem z różnych źródeł, z różnych książek, także moja rola tutaj jest jakoś tylko tego jakoś skomponowania, ułożenia, przygotowania na podstawie ludzi o wiele bardziej doświadczonych i mądrzejszych ode mnie, którzy w przeszłości pisali na te tematy. Przejdźmy do ostatnich trzech przykazań dotyczących miłości bliźniego, przykazań 8 do 10. W poprzednim wykładzie, jak wiemy, rozważaliśmy te trzy przykazania dekalogu odnoszące się do miłości bliźniego, to znaczy nakaz czci rodziców, to przykazanie 5, przykazanie 6 zakazywało i zakazuje nadal mordowania, a przykazanie 7 zabrania cudzołóstwa. Będziemy teraz omawiać pozostałe 3. Nie będziesz kradł. To jest przykazanie 8, 2 Mojżeszowa, 20 rozdział, werset 15, inaczej Księga Wyjścia. Zakaz ten jest uznawany przez ogół ludzkości, gorzej ze stosowaniem się do niego. To przykazanie zabrania i zakazuje jakiejkolwiek czynności, przez którą bezpośrednio czy pośrednio weszłoby się nieuczciwie w posiadanie cudzych dóbr. Tak to trzeba nazwać. Dlaczego złodziejstwo jest złem? Jest ono grzechem przeciwko samemu Bogu przede wszystkim, który udziela ludziom swych dobrych darów i nie chce, by ktokolwiek obgrabiał kogokolwiek z Bożych dobrodziejstw. List Jakuba, 1 rozdział, werset 17 powiada: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Jeśli ktoś pozbawia bliźniego tych dobrych darów, które dał mu Ojciec Światłości, jest grzesznikiem. Złodziejstwo, kradzież jest to także grzech przeciw bliźniemu, gdyż złodziej traktuje ograbionego jako niegodnego szacunku lub miłości. Nie tylko udaremnia złodziej zamysł Boży, by obdarować człowieka czymś wspaniałym, czymś dobrym, czymś potrzebnym i udaremnia w jakiś sposób zamysł Boży, bo zabiera bliźniemu to, co mu Bóg dał, ale też, czyli jakby próbuje pokrzyżować Boże plany, ale też traktuje taki człowiek ograbionego jako niegodnego szacunku lub miłości, jako kogoś, który nie musi wcale tego mieć, bo ja powiedzmy bardziej tego potrzebuję, mówi taki złodziej. Po co on to ma mieć, jak ja to mogę mieć? Człowiek pozbawiony swych dóbr może ponieść niekiedy niepowetowaną szkodę, może utracić coś niezbędnego dla swego życia. Na przykład mojemu sparaliżowanemu przyjacielowi z Torunia ukradziono koła od wózka inwalidzkiego. Wyobrażamy sobie? Coś strasznego. Nie tak dawno było ogłoszenie, że pewnemu młodemu człowiekowi upośledzonemu, który miał specjalny aparat taki, ukradziono ten aparat, który jest bardzo drogi, z którego nikt nie będzie miał pożytku, jedynie chory człowiek. Znam pastora, który ciężko pracował i chciał cieszyć się owocem swej pracy. Kupił sobie nowy samochód Audi z Niemiec, przywiózł zadowolony. Przyjechał raz do zboru i już nie wrócił tym samochodem. Jeszcze nie zdążył nawet ubezpieczyć. Już mu go ukradziono. A ciężko na to pracował, przez szereg lat zbierał pieniądze. To jest naprawdę niegodziwość. Jest to zbrodniczy zamach na prawo własności. Lecz pamiętajmy, że kradzież jest przede wszystkim przestępstwem przeciwko Bogu. Jak o tym świadczy wypowiedź Dawida, który ukradł żonę Uriaszowi, swojemu wiernemu poddanemu i swojemu wiernemu rycerzowi. Kiedy mu ukradł żonę, a nawet i doprowadził do śmierci Uriasza, w psalmie 51, wersecie 6 mówi, psalm 51, werset 6, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Czy przykazanie to narusza jedynie ktoś, kto zabiera cudzą własność? No powiedzmy, jako włamywacz, złodziej samochodów czy kieszonkowiec, ograbiać możemy różne osoby, Boga, bliźnich lub samych siebie. Kraść można w różny sposób, przez przywłaszczenie, przemocą lub przez oszustwo. Ograbiać można z różnych rzeczy, z pieniędzy, czasu lub nawet dobrej opinii. Okradamy Boga, gdy nie wielbimy Go tak, jak powinniśmy, lub gdy nasze sprawy stawiamy wyżej niż Boże. To jest okradanie Boga. Okradamy Boga, kiedy zamiast pomagać bliźnim, gdzie widzimy kogoś jawnie w potrzebie i jesteśmy w takich warunkach, żeby mu pomóc i naprawdę jesteśmy świadomi i nawet w każdej chwili moglibyśmy pomóc, a jednak spędzamy nasz czas w samolubny sposób, wolimy dogadać samym sobie niż wyjść z inicjatywą. Ograbiamy Boga, gdy niechętnie ofiarujemy na zbożne cele środki, które od Niego otrzymaliśmy, bo jak najwięcej chcemy zatrzymać dla siebie. To też jest ograbianie Boga. Pamiętamy, co Malachiasz napisał, że okradali Boga, bo chcieli po prostu sami z tego korzystać. Złodziejem jest pracodawca, który rozmyślnie uchyla się od płacenia swym pracownikom. W księdze Jeremiasza, 22 rozdział, werset 13, Jeremiasza 22:13 czytamy. Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu. Swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. To jest niegodziwość, to jest też złodziejstwo. Z kolei my okradamy pracodawcę, gdy słabo przykładamy się do pracy lub gdy wydłużamy przerwy śniadaniowe lub wychodzimy za wcześnie z firmy czy z zakładu. Dopuszczamy się tego przestępstwa, gdy marnujemy surowce wykorzystywane w pracy lub nadużywamy służbowego telefonu czy komputera do prywatnych celów. To też jest jakaś forma kradzieży. Nie powinniśmy wynosić z firmy żadnych materiałów. To jest zasada. Chyba, że jest zasada deputatu, że tam jakąś część firma przeznacza, że pracownicy mogą z tego korzystać. Na przykład kiedyś byliśmy z żoną u kogoś, kto nam zaproponował jakieś wspaniałe jogurty i tak dalej z pobliskiej firmy mlecznej, ale dowiedzieliśmy się, że z nich wolno korzystać tylko na miejscu i nie przyjęliśmy tego. sumienie nam nie pozwalało. Powiedzieliśmy, że nie chcemy przyjmować czegoś, co jest nielegalne, co jest kradzione tak naprawdę. Pracownicy mieli taką zasadę, że tylko mogli na miejscu z tego w przerwie śniadaniowej skorzystać, a niektórzy wynosili. Jeśli pracujemy w handlu lub coś sprzedajemy, to kradzieżą jest zatajenie defektów oferowanych przedmiotów, błędne przedstawienie i reklamowanie ich jakości, jak i posługiwanie się fałszywą wagą i miarami. To też jest złodziejstwo, to też jest kradzież. Ile się słyszy, że w naszym kraju, jak ktoś chce sprzedać samochód, to fałszuje, tak, liczniki. Tak? Wiele takich rzeczy się robi. Wiele jest kłamstwa w reklamie. Wiele jest takich nadużyć w tym zakresie. Także no niestety jest to powszechnie naruszane, chociaż nie przez wszystkich. Jestem zbudowany, muszę powiedzieć, niektórymi paniami sprzedawczyniami, które mówią, wie pan, to już jest nieświeże, pan tego nie kupuje lepiej. Gdzieś tam chciałem kupić czereśnie, chyba to końcówka była. Nie, nie polecam panu. I to właścicielka. Mówi, to już jest taka końcówka, to już takie nie są nawet słodkie. I cenię takich ludzi, muszę powiedzieć, bardzo szanuję. Ostatnio byłem w sklepie warzywnym i już miałem kupić chrzan i pani sprzedawczyni mówi, a wie pan, tu jest data, to już jest nieaktualne. Nie to, to ja to wycofam, nie sprzedam pana. I to są prawi ludzie, to bardzo cenię coś takiego. Złodziejem jest osoba, która nie chce zwrócić pożyczonych pieniędzy lub przedmiotów. Pamiętajmy też o tym. Psalm 37, werset 21 mówi tak. Psalm 37, 21 werset. Bezbożny pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. Czyli to człowiek bezbożny pożycza i nie oddaje. No może to srogo brzmi, ale pamiętajmy, żeby pożyczamy od kogoś książkę czy ze zboru, sobie jakoś zanotować. Bo czasami no, nie jesteśmy tacy aż bezbożni, ale nie przykładamy do tego wagi. Jakieś takie niedbalstwo, bałaganiarstwo. No, nie róbmy tego, takich rzeczy. Pilnujmy, żeby zwrócić. Na przykład niektórzy chrześcijanie mają taką zasadę, że jak pożyczają od kogoś książkę, czy jakiś film, czy coś innego, to starają się w pierwszej kolejności z tego skorzystać, żeby jak najszybciej zwrócić i być wolnym od tego zobowiązania. Odkładają inne lektury, czy jakieś inne sprawy, właśnie żeby wywiązać się z tego. A co powiedzieć o kradzieży własności intelektualnej? Taka forma subtelna, ktoś by powiedział, kradzieży polega na nieuprawnionym kopiowaniu odpłatnych książek oraz płyt z muzyką i filmami poza wyjątkiem przewidzianym w ustawie o prawach autorskich. A co to za wyjątek? Ten wyjątek stanowi, że dzielenie się swą muzyką czy filmami może być uzasadnione w małym kręgu krewnych lub przyjaciół i może polegać na dokonaniu pojedynczych kopii dla takich osób. Poza tymi wyjątkami nie należy tego robić. Nie należy szeroko tego udostępniać wszystkim, a już na pewno nie zarabiać. Prawa autorskie zdecydowanie zabraniają też nielegalnego kopiowania programów i gier komputerowych. A drodzy, tak łatwo przekroczyć tą linię. Tak łatwo jest ściągnąć z internetu nielegalne pliki i twierdzić, ja na tym nie zarabiam, lecz korzystam dla własnego, prywatnego użytku. Wiecie, kto tak naprawdę na tym nie zarabia? Autor danej książki, filmu i producent. Tak naprawdę on nie zarabia. Brat Andrzej wydał książki, kilka, tak, ja też napisałem książkę. I jeżeli ktoś by tak sobie kserował, to kto nie zarabia? No ja, po prostu on nie będzie sprzedawana, sobie tam pokserują i tak dalej. Oczywiście ja tam biznesu na tym nie robię i znalazł się człowiek, który na Chomiku udostępnił nasze 3 książki naszego wydawnictwa, w którym pracuję, ale stwierdzili bracia, skoro on ma taki dobry cel, za darmo to udostępnia, bo on na własny koszt, to my jako wydawnictwo i ja jako autor zgodziliśmy się, żeby wyjątkowo no pójść mu na rękę. I można tak zrobić. Na przykład w Polsce wyszła pewna książka wydawnictwa Zondervan, gdzie polscy wydawcy poprosili wydawców z Ameryki, czy zgodzą się, żeby tą książkę wydać i opublikować za darmo rozpowszechniać, ponieważ u nas ludzie nie mają za dużo pieniędzy, a to obszerna praca, obszerne dzieło i udostępnić w internecie. Wydawnictwo się zgodziło i jest to możliwe. Ale lepiej zapytać. Czasami po prostu wiadomo, że nie można tego robić. Kolejna sprawa, w szkole czy na studiach należy unikać ściągania podczas różnych testów czy różnych takich sprawdzianów. Karygodne jest też zlecanie pisania prac magisterskich czy zaliczeniowych czy innych osobom trzecim lub używanie gotowych prac, na przykład ściągniętych z internetu czy zamówionych u kogoś, kto pisze. Miałem kolegę takiego, którego odwiedziłem i byłem zmartwiony bardzo, bo słuchał dużo ze Słowa Bożego, a on właśnie pisał pracę na zlecenie. Ktoś do niego przychodził, jakiś taki pośrednik, i on pisał jakieś prace, czy magisterskie, czy inne, i na tym zarabiał. No to jest zdecydowanie nieuczciwe. Niewłaściwe jest też przepisywanie książek lub opracowań i firmowanie ich własnym nazwiskiem. Niektóre uniwersytety specjalny program zakupiły, który bada pracę pod kątem ich wtórności. Czy to jest praca wtórna, zaczerpnięta od kogoś, tak? Tylko plagiat, jak to się mówi, czy też autentyk, oryginalny, ktoś badanie wykonał. Także jest to też forma kradzieży. Ograbiamy też z kolei samych siebie, jesteśmy złodziejami wobec samych siebie, jeśli marnujemy nasze środki, marnujemy nasz czas, marnujemy nasze zdolności, marnujemy nasze pieniądze. Okradamy siebie, gdy jesteśmy tak pilni w gromadzeniu z kolei pieniędzy, że w swym skąpstwie odmawiamy sobie niezbędnych rzeczy. Są opisane konkretne przypadki, gdzie osoby umarły w ubóstwie, a miały w swoich zasobach ogromne ilości pieniędzy. Nie wiem, czy wiemy, że była taka pani, która była po prostu taką gospodynią u pewnego Walta, no i on jej co roku na Boże Narodzenie dawał taki papierek, ona tych papierków pełno nazbierała, umarła w ubóstwie, a był to Walt Disney i to były akcje udziałowe w jego firmie, które no ogromne pieniądze by ta kobieta miała, a umarła w ubóstwie. No, w jakiś sposób niemądrze siebie ograbiła. Miała coś, czego nie doceniła. Były też przypadki osób, które żyły bardzo biednie, ale gdzieś tam chomikowały te pieniądze i zaniedbały leczenie i tak dalej, zapuściły mieszkanie. Więc to jest też złodziejstwo, ale wobec samego siebie. Tak jak jest samobójstwo, odbieranie sobie życia, to człowiek też może samego siebie ograbić. Żałować sobie na leki, żałować na zdrowe odżywianie. Lepiej ciułać te pieniądze na czarno, godnie się przydadzą i gromadzą tam ileś tam na koncie, na kontach jakieś tam dużo, ale nie robią tego, co wzywa do tego jakaś miłość Boża, żeby człowiek też zadbał o siebie. Postępujemy też nagannie, gdy opływamy w dobra, lecz nie dzielimy się nimi z bliźnimi pozbawionymi niezbędnych potrzeb. Czyli na przykład odmawiamy bliźnim, co do których wiemy, że są w autentycznej potrzebie, że nie są naciągaczami na przykład żywności, ubrania, dachu nad głową, opieki medycznej. Pamiętamy przykład bogacza z podobieństwa Pana Jezusa o bogaczu i Łazarzu, że on po prostu przeodziewał się w szkarłatne szaty, czyli najbogatsze na owe czasy, w kosztowne tkaniny, co dzień wystawnie ucztował, a żebrak leżał u jego wrót obrzodziały i pragnął się nasycić odpadkami ze stołu bogacza, a tylko psy przychodziły i lizały jego rony, jak donosi Ewangelia według Łukasza, 16 rozdział 19-21. To jest ten grzech zaniedbania, czy grzech zaniechania. To jest poważna sprawa. Na szczęście są ludzie wierzący, którzy mają serce, którzy pomagają. Mam przyjaciela, który prowadzi firmę, ale regularnie co miesiąc wspiera różne fundacje chrześcijańskie, no i też wspiera tych, którzy są w potrzebie, wspiera jakichś ludzi, którzy są w jakichś misjach, więc ma to serce, ma tą wrażliwość. Jak ktoś się zwróci do niego o pomoc, też nie odmówi. Przeciwieństwem kradzieży jest natomiast uczciwe zdobywanie dóbr i wyświadczanie dobra bliźnim, o czym przed chwilą powiedziałem. List do Efezjan 4, rozdział werset 28 zawiera ciekawą myśl. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Zobaczmy, jak to jest ciekawie powiedziane. Mamy uczciwie pracować nie tylko dla siebie, ale żeby jeszcze było dla potrzebujących. I pamiętajmy, że traktując innych, jak sami chcielibyśmy być traktowani, nikogo nigdy nie okradniemy, nikogo nigdy nie oszukamy. Kiedy żyjemy według złotej reguły, jeśli złota reguła przez Ducha Świętego jest wyryta na naszych sercach, to rzeczywiście wszystko, co byśmy chcieli, aby nam ludzie czynili, i my będziemy im czynić, jak zachęca Ewangelia Mateusza 7:12. To tyle, jeśli chodzi o przykazanie nie będziesz kradł lub nie kradnij, przykazanie 8. Przejdźmy do kolejnego, 9. Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw bliźniemu twemu. Druga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 20 rozdział, werset 16. John Stott tak napisał na temat tego przykazania. Przykazanie to nie odnosi się tylko do sali sądowej. Na pewno zabrania ono krzywoprzysięstwa, ale także wszelkich form oszczerstwa i zniesławienia, pustych rozmów i plotek, różnego rodzaju kłamstw, świadomej przesady i zniekształcania prawdy. Fałszywe świadectwo możemy dawać, wysłuchując krzywdzących plotek i przekazując je dalej, bawiąc się cudzym kosztem lub, ja bym dodał, kpiąc z kogoś, tworząc mylne wrażenie oraz uchylając się od prostowania nieprawdziwych twierdzeń. Przy czym grzeszymy w ten sposób zarówno naszym milczeniem, jak i naszą mową. No właśnie. Dlaczego naruszanie tego zakazu jest tak strasznym grzechem? Ponieważ Bóg jest Bogiem prawdy i nienawidzi kłamstwa. W liście do Tytusa, w pierwszym rozdziale, w wersecie 2, i do Tytusa 1:2, czytamy: w nadziei żywota wiecznego przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Bóg jest prawdomówny. Pan Jezus powiedział o sobie: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Bóg też nienawidzi kłamstwa i ukaże kłamców. Pamiętajmy o tym. Bo kto jest źródłem kłamstwa? Ewangelia Jana mówi, 8 rozdział, werset 44. Ojcem waszym jest diabeł. Tak? I chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jeżeli kłamiemy, upodobniamy się nie do Ojca Niebiańskiego, do diabła. Żaden kłamca nie dostąpi zbawienia w myśl Księgi Objawienia, 21 rozdział, werset 27. Objawienie 21-27. Jest tu mowa o Nowej Jerozolimie. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Kłamać można również swoją postawą, na przykład stwarzając fałszywe pozory lub obłudnie postępując. 22 rozdział, werset 15 mówi, że na zewnątrz Nowej Jerozolimy, czyli tak naprawdę w piekle, będą między innymi wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Czyli można nawet czynić kłamstwo i to jest strasznym grzechem. Mówienie nieprawdy jest również wielkim grzechem przeciwko bliźniemu, bo dobre imię jest więcej warte niż wyborny olejek, Słowo Boże mówi. Przypowieści 22 rozdział, werset 1 powiada: cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro i złoto. A czym jest pozbawienie bliźniego dobrego imienia? Pozbawić człowieka tych cech, którymi obdarzył go Stwórca, jest znacznie gorszą rzeczą, aniżeli ograbić go z majątku. Honor ma nieporównywalnie większą wartość, aniżeli bogactwo materialne. Dobre imię jest najbardziej drogocenną własnością, jaką człowiek posiada. Obrabować więc drugiego z dobrego imienia lub budować na ruinach bliźniego własne imię to wyrafinowana zbrodnia budząca wstręt i obrzydzenie, napisał Konstanty Bulli w książce Drogowskaz życia. Kto wypowiada plotki lub oszczerstwa ograbiające bliźniego z dobrego imienia, jest złodziejem, bo kradnie mu dobre imię, tak? Kto słucha oszczerstw, jest paserem, bo przyjmuje kradziony towar. Czy nie jest tak? Kto mówi plotki, grzeszy ustami. Kto słucha plotek, grzeszy uszami. Kiedy więc chrześcijanin otwiera usta, we wszystkich okolicznościach powinien mówić prawdę. W przeciwnym zaś wypadku powinien milczeć. Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 37, zachęca się nas bardzo wyraźnie. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Biblia też mówi w liście do Efezjan 4:25, że mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. A jeśli przyjdą ciężkie czasy, że będzie na nas wywierany nacisk, żeby coś powiedzieć, czego nie powinniśmy powiedzieć, to Księga Amosa 5:13 ma pewną zasadę. Przeto kto rozumny niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły. Kontekst jest może nieco inny. Kontekst był taki, że była wtedy tak wielka niesprawiedliwość, że emocjonowanie się tą niesprawiedliwością, próbowanie dojścia do sprawiedliwości w sądzie, gdzie tej sprawiedliwości nie było, nie miało sensu. Lepiej było milczeć, zdać się na Boga i samemu postępować w prawy sposób. Ale można tą zasadę odnieść do innych złych czasów. Wyobraźmy sobie, że będą jakieś prześladowania, że ludzie będą wywierać na nas nacisk, żebyśmy zdradzili kogoś z naszych braci i sióstr. Wtedy milczenie naprawdę będzie złotem. Jeśli chcemy zawsze też mówić prawdę, nie chcemy mówić też krzywdząco, w sposób przykry, to przede wszystkim prawdę musimy mówić w swoim sercu i mieć ją w swoim sercu. Pan Jezus powiedział, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi, albowiem z obfitości serca mówią usta. Czytamy w Ewangelii Mateusza 12 rozdział, werset 34. Jeden z psalmów mówi, że człowiek Boży mówi prawdę w sercu swoim. Psalm 15, werset 2. Więc należy zastanowić się, zanim coś powiemy, i tak pracować nad opanowaniem języka, by mówić budująco. Księga Przypowieści 15, 28 powiada tak. Serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. A 17 rozdział, werset 27 Przypowieści zawiera takie trafne stwierdzenie. Kto oszczędza swych słów, jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. Nowy Testament tak samo mówi, żeby uważać z naszą mową. Tak łatwo, zwłaszcza kiedy jest przyjemne spotkanie towarzyskie, siedzimy sobie, popijamy herbatkę, rozmawiamy, tak łatwo pofolgować swojemu językowi i powiedzieć nawet o to jedno zdanie za dużo. I już kogoś skrzywdzić. Dlatego list do Efezjan 4:29 ostrzega. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Tak więc nie będziesz fałszywie świadczył przeciwko bliźniemu twemu. To 9 przykazanie. Omówmy jeszcze ostatnie, 10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Druga Mojżeszowa, czyli wyjścia, 20 rozdział, werset 17. I to przykazanie ze wszystkich przykazań dekalogu sięga najgłębiej, do samego wnętrza człowieka. Źródłem wszelkiego grzechu jest samolubne, złe pragnienie, które Biblia nazywa pożądliwością. W liście Jakuba bardzo obrazowo przedstawiono reakcję łańcuchową, która prowadzi do popełnienia grzechu. List Jakuba, 1 rozdział 14 do 15 wersetu. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, czyli jakby zajdzie w ciążę, tak, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, czyli jakby grzech się urodził i się rozwija, i dojrzewa, rodzi śmierć. Jest to obrazowo nawiązanie do procesu urodzenia, narodzin dziecka. Jest obrazowo pokazane, że zaczyna się od złej myśli. I Marcin Luther powiedział, jeśli chodzi o pokusy, że nie możemy mieć na to wpływu, że ptak leci ponad naszą głową. Czyli że jakoś przelotnie przez nasz umysł przejdzie zła myśl. To może się trafić, ale mówi, nie, możemy nie pozwolić, żeby ptak uwił sobie na naszej głowie gniazdo. I tak samo my możemy nie pozwolić, żeby zagnieździła się w nas zła myśl, zła pożądliwość, zła namiętność. Możemy zrobić ostre cięcie, pokutować z tego, wzywać naszego Pana, odrzucić to. Bo z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, pożądliwości, złodziejstwa, morderstwa. Pan Jezus to wyraźnie powiedział. Właśnie z serca. Ludzie oddaleni od Boga żyją jedynie pożądliwością ciała i pożądliwością oczu. I kto tym żyje, ten nie ma w sobie miłości Ojca, jak napisał apostoł Jan w pierwszym swoim liście, drugim rozdziale od 15 do 17 wersetu. I powiedzmy o tej pożądliwości. Pożądanie może przybierać formę zazdrości, że chce mieć to, co ma bliźni. Chce dogonić tego sąsiada. On sobie kupił już taki sprzęt, to ja też muszę mieć taki sprzęt. Pożądanie może przybierać też formę zawiści. On ma, a po co on ma? Ja nie muszę mieć, ale on też nie może mieć. Więc co biorę? Biorę gwóźdź, taki człowiek mówi, i porysuję te samochody, bo mnie nie stać na samochód. Niech oni też się nie cieszą. To jest też takie właśnie niezdrowe podejście, taka zawiść. Zawiść jest jeszcze gorsza od zazdrości. Ale powiedzmy sobie trochę o pożądliwości ciała i oczu. Ciało oznacza grzeszną naturę człowieka, która ma samolubne nastawienie. Chce osiągać własne cele, nie ogląda się na Boga i bliźniego. Jest to bunt przeciwko Bogu. Jest to uleganie wszelkim materialistycznym, egocentrycznym, samolubnym skłonnościom. Mogą to być jakieś niezdrowe świeckie ambicje, egoistyczne cele. Jest to ocenianie wszystkiego w tym świecie według czysto materialistycznych, przyziemnych zasad. W czym to się może wyrażać? Przede wszystkim w zmysłowości. Co człowiek, tylko co mu jakoś ciało to grzeszne nasunie, to chce to mieć. Więc brak umiaru w jedzeniu i piciu, pławienie się w przyjemnościach, obojętność w sprawach moralnych, egoistyczne korzystanie z dóbr materialnych, lekceważenie wartości duchowych, zaspokajanie wszelkich pragnień cielesnych. To może wszystko wiązać się z pożądliwością. Nie pożądaj, nie będziesz pożądał. Pożądliwość cielesna nie zważa na przykazania Boże, na sąd Boży, na zasady Boże, nawet na samoistnienie Boga. To nie musi być wielki grzesznik, zaraz, żeby łamał to przykazanie dziesiąte. Na przykład, może to być ktoś, kto kosztem innych zaspokaja swoje przyjemności. Nie zważa na innych, ale realizuje własne cele. Na przykład doniesie na kogoś, żeby wyeliminować kogoś, tak, żeby mieć to stanowisko, na którym mu zależy. Pożąda tego stanowiska i doniesie. Jakoś nawet spreparuje pewne rzeczy. Tak. Może to być człowiek pożądliwy, że chce żyć w przepychu, a co go tam bliźni? Niech umierają z głodu. Co go to obchodzi? Więc pożądliwy człowiek ze swych wygód i ambicji tworzy sobie bożka. Jest sługą pożądliwości ciała. Może nawet chodzić co niedzielę na jakieś nabożeństwa, ale jeśli na co dzień żyje pożądliwością ciała, to wszystko jest na marne. A czym jest pożądliwość oczu, o której pisał też apostoł Jan? Odnosi się ona do wszystkiego, co podnieca człowieka za pośrednictwem jego wzroku. I wzrok nasz bywa pułapką. Ewa dostrzegła, że te owoce, ten owoc z drzewa poznania dobra i zła jest godny pożądania dla zdobycia mądrości. Diabeł zareklamował jej to i zaczęła patrzeć na te owoce, na które wcześniej patrzyła w inny sposób. Achan dokonał kradzieży, bo nie wolno było sobie przywłaszczać rzeczy z miasta obłożonego klątwą. I niestety, ale no, musiał zginąć. Przez niego Izraelici ponieśli klęskę pod Aj, jak donosi Księga Jozuego. Więc pożądliwość jest bardzo szkodliwa, również pożądliwość oczu. Dawid zbłądził przez oczy, patrzył na piękną Batszebę i nie skarcił się, nie skorygował się. Więc oczy mogą być źródłem takiej pożądliwości, mogą być jakimś takim kanałem, przez który rodzi się ta pożądliwość, również taka seksualna. Może też być uleganie zewnętrznym pozorom, blichtrowi, zewnętrznemu wyglądowi i pod wpływem tych zewnętrznych, powierzchownych spraw może człowiek zapragnąć tego, co ogląda. Więc duch takiej pożądliwości oczu to jest pragnienie wszystkiego, co widzę. Jest to przekonanie, że szczęście można znaleźć w tym, co można kupić za pieniądze, obejrzeć oczami. Czyli tylko cielesność, tylko materialność. I nic dziwnego, że apostoł Jan napisał, że w takim człowieku nie może być nawet miłości Ojca. On nie mówi, że taki jest słabym chrześcijaninem, tylko on mówi, że w ogóle on nie miłuje Boga. Człowiek, który tylko żyje pożądliwościami ciała czy oczu. Co jest lekarstwem na pożądliwość? Co jest lekarstwem na pożądanie na przykład czegoś, co ma bliźni, co może prowadzić do kradzieży, do cudzołóstwa i tak dalej. W przypadku kogoś, jeżeli ma piękną żonę i ktoś pożąda tej żony. Więc na pewno nawrócenie, odrodzenie duchowe, dzięki któremu zaszczepiona w nas zostaje miłość do Boga i do bliźniego. Słowo Boże wielokrotnie mówi, że jesteśmy odrodzeni właśnie ku nadziei żywej, odrodzeni przez Słowo Boże, które żyje i trwa. I Bóg wlewa do serca ludzi odrodzonych miłość Bożą. List do Rzymian właśnie o tym mówi, Rzymian 5, rozdział, werset 5. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I człowiek naprawdę jest oddany Bogu, miłuje Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego, nie ulegnie pożądliwości. Jeżeli jest blisko Pana, będzie z tym skutecznie walczył. Świadome zaparcie się samego siebie, powiedzenie sobie nie, a powiedzenie Chrystusowi tak, naśladowanie Go, noszenie Jego krzyża codziennie, konsekwentne posłuszeństwo Bogu, stanie się sługą sprawiedliwości, a nie niewolnikiem grzechu, to wszystko jest lekarstwem na pożądliwość. Dlatego, drodzy bracia i siostry, omówiliśmy trzy ostatnie przykazania dekalogu. Przykazanie ósme zabrania kradzieży, dziewiąte składania fałszywego świadectwa, a dziesiąte pożądania. Przypomnijmy jednak sobie ważną myśl. Jako dzieci Boże prowadzone przez Ducha Świętego jesteśmy w stanie spełniać przykazania Boże, lecz musimy trwać w Chrystusie i w miłości do Niego. Warto wielokrotnie wracać do 15 rozdziału Ewangelii Jana, który to w podobieństwie o krzewie winnym i latoroślach bardzo wyraźnie pokazuje, że Chrystus jest tym krzewem winnym, a my latoroślami. Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic. I dalej mówi w wersecie 10, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Także trwając w bliskiej społeczności z Panem Jezusem, będąc ludźmi nawróconymi, to co brat Andrzej słusznie zauważył, że przykazania, no ludzie nienawróceni nawet nie chcą często przestrzegać. Więc my trwając w społeczności z Panem jesteśmy w stanie chodzić tą prawą drogą. Pamiętajmy o tym, że sprawdzianem naszej miłości do Boga jest wierne przestrzeganie Jego przykazań. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, werset 3 mówi, przypomnijmy, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. I na zakończenie jeszcze krótko omówię sprawę dwóch skrajności, jakimi są w podejściu do prawa legalizm i antynomizm. Więc legalizm w sensie świeckim jest pozytywną cnotą prawników, urzędników, którzy ściśle przestrzegają prawa i są wierni wobec tego prawa. Ale w ujęciu chrześcijańskim to pojęcie, które pochodzi od pojęcia prawa, ma negatywne znaczenie, bo oznacza pogląd, że zbawienie można osiągnąć dzięki skrupulatnemu przestrzeganiu przepisów religijnych. W taką pułapkę wpadli Galacjanie i apostoł Paweł nawet do nich napisał w 5 rozdziale, wersecie 4, bardzo mocno, Galacjan czy też Galatów, 5 rozdział, werset 4. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. I to jest bardzo niedobre. I jak to wygląda dzisiaj? Niektóre wyznania głoszą, że chrześcijanie, którzy nie przestrzegają cotygodniowego szabatu, czyli święta od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę, nie będą zbawieni. I to jest legalizm. Znałem byłą adwentystkę dnia siódmego, która miała problem, bo była dość wierną adwentystką, ale była sklepową sprzedawczynią na wsi. I pewnego razu grupa robotników poprosiła, pani kochana, my jutro bardzo będziemy potrzebowali napojów chłodzących. Niech pani nam dzisiaj je sprzeda, a jutro tylko nam wyda. Bardzo prosimy, my wiemy, że pani jest adwentystką, że pani ma takie przekonania, że w sobotę nie pracuje. Niech pani nam tylko je jutro wyda, no bo my tego wozić nie będziemy. No i zrobiła to rano, przyszli, wzięli. Ktoś tam podpatrzył ze zbora adwentystów, doniósł na nią i ją na dywanik do starszych, że ona sprzedaje w sobotę. On powiedział, jak tak, to ja też z wami porozmawiam. A u niektórych z was na balkonie widziałam na sznurkach pranie w sobotę. I co wy na to? No i w końcu odeszła od adwentystów, przyłączyła się do ewangelicznego kościoła, bo to był legalizm. Nikt jej nawet nie chciał za bardzo wysłuchać, co ona robi. Legalizm może też polegać na tym, że ustanowimy własne, surowe reguły i na ich podstawie będziemy oceniać bliźnich. Mateusza w 23 rozdziale, w wersecie 4 czytamy o faryzeuszach i uczonych w piśmie. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. I tu wam podam przykład znajomego pastora z Anglii, który pojechał do takiego kościoła Strict Baptist Church, czyli taki ścisły lub surowy kościół baptystyczny. To jest taki szczególny, taki dość osobliwy kościół. Wiedział, że tam trzeba być na czarno w garniturze, mieć białą koszulę i czarny krawat. Przygotował się. Wiedział, że musi być Biblia Króla Jakuba, bo wszelkie inne przekłady Biblii są fałszywe. Przygotował się. Przyjechał, wygłosił kazanie, wzięli go na bok. Bracie, my już cię więcej nie zaprosimy, bo ty miałeś dzisiaj brązowe buty. U nas trzeba mieć czarne buty. No i już stracił. No, sami widzimy, to jest sekciarstwo, to jest legalizm. Co powiedzieć o innych takich podejściach, bliższych nam? Zgadzamy się na pewno, że wiele programów telewizyjnych nie nadaje się do oglądania dla chrześcijan, ukazuje brutalną przemoc, czy ją wręcz gloryfikuje, czy niemoralność, ukazuje demoniczne praktyki, a przede wszystkim wiele programów telewizyjnych zwyczajnie ogłupia. Tak trzeba powiedzieć. Jest też tam wiele programów informacyjnych, to nie są programy informacyjne, to są programy propagandowe, które zamiast podawać rzetelnie informacje, mają już interpretacje w samym podaniu informacji. A więc telewizja ma wiele niebezpieczeństw. Ale co powiedzieć o wyznaniach, które całkowicie zabraniają posiadania telewizora i są skłonne nazywać, że kto ma telewizor, ten ma problemy duchowe i lepiej tam ostrożnie z takim bratem. To jest znowu legalizm. Dalej weźmy. Niektórzy głoszą, że wszelka muzyka świecka, w tym muzyka klasyczna, jest demoniczna, diabelska, powinniśmy słuchać tylko muzyki chrześcijańskiej. Są takie niektóre kręgi. Jest prawdą, że wiele utworów muzyki świeckiej jest nie do pogodzenia z Duchem Świętym. Nie ma tam pokoju, nie ma tam tego wszystkiego, co jest z Ducha Świętego. Ale zakazywanie słuchania wszelkiej muzyki świeckiej też jest legalizmem. Są piękne utwory muzyki klasycznej, które pozwalają się odprężyć, pozwalają jakoś kojarzyć te utwory tak w wyobraźni z piękną przyrody, z jakimiś pięknymi, takimi czysto nieszkodliwymi doznaniami. Więc tutaj widzimy, jest to gruba przesada i można by wiele jeszcze wymieniać różnych przypadków. Znam człowieka, którego nie ochrzczono w jednym zborze, bo nosi obrączkę tak jak ja, bo oni mają zasadę, że obrączki nie wolno nosić. Więc to jest legalizm właśnie, drodzy. To jest legalizm. To są takie właśnie naganne podejścia do tego. Tak samo, podam prosty przykład. Osobiście mam przekonanie z pierwszego listu do Koryntian, że jest rzeczą dobrą, że chrześcijanki nakrywają głowę. Nie widzę w tym nic złego, że chrześcijanka do modlitwy czy na nabożeństwo będzie nakrywała głowę. Bo mam przekonanie, że druga część pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdziału o Wieczerzy Pańskiej, te wytyczne tak samo nas obowiązują jak pierwsza część. Ale niektórzy z tego zrobili legalizm i wykluczają ze zboru te chrześcijanki, które nie nakrywają głowy. I to też jest legalizm. Nie ma w tym nic złego, że chrześcijanka nakrywa głowę do modlitwy. Ale o wiele ważniejsze od symbolu, jakim jest zewnętrzna uległość, zewnętrzny symbol uległości, jest cichy duch, tak? Klejnot cichego i łagodnego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Co z tego, że chrześcijanka będzie nakrywała głowę? Znałem taką jedną, ale jej mąż mi powiedział, że po prostu dał do zrozumienia, że jest zdominowany, delikatnie mówiąc, że on tam niewiele ma do powiedzenia. I wtedy ten symbol po prostu nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Więc można tu zrobić ze wszystkiego sztywną regułę, co nie jest w Biblii taką zasadą. Na przykład niektóre zbory też prowadziły, że nawet na Wieczerzy Pańskiej nie ma wina, tylko jest sok winogronowy. Bo walczą z alkoholem. No prawda, Biblia mówi, wino i moszcz odbiera rozum, czyli wino i młode wino właściwie pozbawiają człowieka rozsądku. Prawda, że pijacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wiele rzeczy jest prawdziwych. I że alkoholik, który się nawrócił, powinien nawet odrobiny nie wypić. Powinien do końca życia pozostać wolnym od alkoholu. Ale niektórzy znowu to legalistycznie jakoś podchodzą, uważają, że na wieczerzy nawet nie może być prawdziwego wina. Bo i przekręcają nawet Pismo Święte w tym celu. To też jest legalizm. A co powiedzieć o antynomizmie, o drugiej kwestii? Antynomizm jest to od słów anti greckiego i nomos, prawo, pogląd, że chrześcijan nie obowiązują żadne przykazania, żadne prawo Boże. Ktoś kiedyś tak to wyraził, grzesz ile chcesz, bylebyś wierzył w Jezusa. Mahatma Gandhi, tak ściślej Mohandas Gandhi, przywódca hinduski, poznał pewnego chrześcijanina należącego do braci z Plimów, czyli u nas to jest pewien też kościół o tych poglądach, co nie znaczy tutaj nie uogólniam, bo w tym kościele jest wielu zdrowo myślących ludzi, ale ten akurat brat był skrajny i głosił pogląd temu Gandhiemu, że musimy grzeszyć, lecz łaska Boża objawiona w Chrystusie sprawia, że nasze grzechy jakby automatycznie spadają na Chrystusa. Posłuchajmy, co Gandhi wspomina. Ów brat usiłował czynami potwierdzić słuszność swych słów. Celowo popełniał różne uchybienia, aby mi udowodnić, że świadomość dopuszczenia się grzechu bynajmniej nie zakłócała mu spokoju. I to jest właśnie antynomizm. Słowo Boże nie pochwala takiego poglądu. Już dzisiaj dużo czytaliśmy na ten temat, ale zobaczmy list Judy, werset czwarty. List Judy, werset czwarty. Czytamy tutaj tak. Kradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są spisani na ten wyrok bezbożni, co łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niektórzy pod płaszczykiem łaski Bożej usprawiedliwiają jakieś formy, no powiedzmy nawet grzechu. A tymczasem według Biblii my jesteśmy ludźmi powołanymi do nowego życia. W nowym życiu realizujemy w sposób duchowy słuszne postulaty prawa. Nie wolno nam świadomie trwać w grzechu, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy i trwamy w tym grzechu, to nie ma już dla nas ofiary za grzech. Nie możemy łaski lekko traktować. Nie podlegamy, co prawda, prawu mojżeszowemu, ale mamy je szanować jako miernik sprawiedliwości Bożej i z miłości do Boga przestrzegać Jego przykazań. I tutaj też podam przykład antynomizmu. W niektórych zborach doszli do wniosku, na przykład w Anglii, że nie należy robić kwestii spalenia tytoniu, że to jest głupota, więc mogą być członkowie, którzy palą tytoń, bo za głupotę nie można nikogo karać, czy karcić, czy napominać. Gdy tymczasem te osoby nie wiedzą chyba, że międzynarodowa grupa ekspertów zaliczyła tytoń, właśnie nikotynę, do narkotyków silnie uzależniających. W Rzeczpospolitej opublikowano wynik badań, z którego wynika, że nikotyna bardziej uzależnia nawet od kokainy. Więc to nie jest taka błaha sprawa. Poza tym, czy da się pogodzić palenie tytoniu ze Słowem Bożym? Już przytaczaliśmy Psalm 24, werset 1, że Pańska jest ziemia i ci, którzy na niej mieszkają. Co to oznacza? Że należymy do Boga na mocy stworzenia. List do Rzymian już też przywoływaliśmy, 14 rozdział od 7 do 9 wersetu, który mówi, że jesteśmy pańscy, żyjemy i umieramy dla Pana. On umarł i zmartwychwstał, żeby nad nami panować. A więc należymy do Boga też na mocy odkupienia, nie tylko na mocy stworzenia. Słowo Boże mówi też, że mamy oczyścić się od wszelkiej zmazy ciała i ducha i że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Jak mówi pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział 19 i 20 werset i drugi Koryntian, 7 rozdział, werset 1. Nasze ciała mamy też składać Bogu jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jak mówi list do Rzymian, 12 rozdział, werset 1. Czytaliśmy też o przykazaniu nie morduj lub nie zabijaj, a palenie tytoniu jest powolnym samobójstwem. Poza tym palacz, palący w obecności bliźnich, grzeszy, bo nie stosuje się do przykazania miłości bliźniego. Daje też dowody, że nie miłuje samego siebie, bo niszczy swoje zdrowie. Jak wyzbyć się palenia? Dlaczego jednak pastorzy starsi powinni położyć jakiś rozsądny nacisk na tą sprawę i powinni głosić, że prawdziwie odrodzony człowiek zostaje wyzwolony? W jaki sposób jest wyzwolony? Pan Jezus mówi, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu i mówi, że jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ewangelia Jana 8, rozdział 34-36. Paweł napisał w liście do Filipian 4:13, że Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. A zatem to, że starsi, pastor mają przekonanie, że dziecko Boże nie będzie paliło, to nie jest legalizm. To nie jest legalizm. Legalizmem byłoby, gdyby ktoś się załamał, zapalił i zaraz go wykluczają. Nie udzielają mu pomocy, nie podnoszą na duchu, tylko zaraz go wyrzucają. To już mogłoby być legalizmem. Właściwa postawa chrześcijańska polega na tym, że staramy się ludzi doprowadzić do Pana Jezusa pod krzyż Golgoty, gdzie mogą być uwolnieni od wszystkich nałogów i właśnie takich różnych uzależnień. Także, drodzy, myślę, że widzimy legalizm, widzimy też antynomizm. O antynomizmie chciałbym też podać taki przykład, może smutny, ale prawdziwy. Pewna chrześcijanka, którą opuścił mąż, zadzwoniła do Radia Chrześcijańskiego w Stanach Zjednoczonych. Odebrał dyżurujący pastor. Zapytała, co ja mam mówić mojemu 10-letniemu synowi, bo mąż mnie opuścił, poszedł do innej kobiety. Ja mu mówię, że on już nie jest chrześcijaninem. A ten pastor zapytał, czy on kiedyś się nawrócił, narodził na nowo? Tak. To on chrześcijaninem jest na zawsze i on będzie zbawiony. To jest antynomizm, to jest herezja. Znany też kaznodzieja brytyjski powiedział, możesz żyć nawet jak diabeł, a i tak będziesz zbawiony, jeśli kiedyś się nawróciłeś. To jest szatańska herezja i ta herezja, ja bym powiedział, jest echem tego, co powiedział diabeł do Adama i Ewy w ogrodzie Eden, bo powiedział, na pewno nie umrzecie. Czyli nawet jeżeli naruszycie prawo Boże, na pewno nie umrzecie. I drodzy, i legalizm jest groźny, bo czyni z chrześcijaństwa właściwie państwo policyjne, gdzie jeden na drugiego donosi, jeden na drugiego krzywo spojrzy. Jak ktoś nie opuszcza nabożeństwa, bo na przykład ma chore dziecko, to już go osądzają, że on słaby duchowo, że on w ogóle jest jakiś nędznik i nie chcą z nim się kontaktować. To jest legalizm. Czy ustanawianie różnych przepisów i ocenianie czyjejś pobożności w sposób szorstki, surowy, w którym nie ma łaski, nie ma miłości. Antynomizm to jest nauczanie, że bez względu na to, jak żyjemy, możemy być i tak zbawieni. Możemy robić, co chcemy, byle wierzyć w Jezusa. Wystrzegajmy się tej skrajności. Dziękuję wam bardzo, że przybyliście na te wykłady, że znaliście tyle czasu. Mam nadzieję, że coś dobrego skorzystaliście. Jak mówię, przepraszam za wszelkie niedoskonałości moje, jakieś niepełne czy niewystarczające przedstawienie tematu, ale bardzo dziękuję za ten czas i mam nadzieję, że czymś dobrym mogłem się podzielić. Życzę wam błogosławieństwa Bożego i wszelkiej mocy od Boga Ojca, od Pana Jezusa, od Ducha Świętego, żebyśmy żyli tak, jak Bóg tego od nas oczekuje. A będziemy mieli radość, będziemy mieli czyste sumienie, spokój sumienia właśnie. Będziemy mieli dobre relacje z Bogiem i z bliźnimi, jeśli tak będziemy żyć. I pamiętajmy, jeśli kiedykolwiek upadamy, krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Taką radę mam. Jeżeli upadamy, nigdy nie zwlekajmy z przyjściem zaraz do Pana Jezusa. On czeka, On się wstawia za nami. Jemu niech będzie chwała. Amen.